Okej, witamy was w 113 odcinku DualShock Podcast. Dzisiejszy odcinek nagrywamy 26 sierpnia.
Tak jest.
Stają się z wami Odin
i Bizon.
Właśnie, a dzisiejszymi tematami są: po pierwsze Final Fantasy 3 na Androida, następnie Beyond i ile razy powinniśmy zagrać w tą grę. Później nowe screeny z GTA 5, o Boże, jak ta gra ładnie wygląda. Następnie nowy Devil May Cry i bunt oraz zawód w społeczności wiernych fanów. Później Silent Hill Revelation 3D, tak więc my z Bizonem zastanawiamy się, czy to nadal jest Silent Hill. Następnie European Game Awards i co myślimy o przyznanych nagrodach, a na sam koniec Dishonored i różne rodzaje stealthu. Tak więc zapraszamy do słuchania. Okej, i zaczynamy od pierwszego tematu, którym jest Final Fantasy 3 na Androida. Final Fantasy 3 nie tak dawno doczekał się właśnie swojego portu na urządzenia mobilne i też wspominałem o tym w pewnym podcaście, już nie pamiętam, czy to było 2 podcasty temu, czy 3 podcasty temu. Tak czy inaczej mówiłem, że właśnie doczekaliśmy się tego jako wierni gracze PC-towi, fani RPG-ów, doczekaliśmy się tej bardzo dobrej gry właśnie w swoim ujęciu na Androidy. Niestety bardzo dużym problemem była cena, dlatego że rzadko zdarza się, aby na Android Markecie były gry, które kosztują po 50-70 zł, a niestety właśnie Final Fantasy 3 tyle kosztował. O ile dobrze wiem, była taka promocja, która skracała jego cenę, tam zniżała ją do poziomu 20 czy też 30 zł, ale to nadal było naprawdę bardzo dużo pieniędzy, no bo nie oszukujmy się, za tyle pieniędzy jesteśmy w stanie kupić normalną grę na komputery osobiste. Tak czy inaczej, kupiłem Final Fantasy 3 i muszę powiedzieć, że to naprawdę jest bardzo, bardzo dobry port na konsolki właśnie, jakimi można już nazywać te telefony nasze. Jeśli ktoś byłby zainteresowany, to nie dość, że graficznie gra prezentuje się naprawdę bardzo ładnie, muzycznie również i potrafi wciągnąć na naprawdę bardzo długie godziny, to przy okazji sterowanie nie jest problemem, dlatego że cały interfejs został przystosowany do urządzeń dotykowych, tak więc naprawdę polecam ze szczerego serca. Ja przegrałem już chyba jakieś 18 godzin najczęściej w łóżku i myślę, że dla każdego fana, który chciałby przybliżyć sobie to, jak wyglądały Final Fantasy 3 czy też te właśnie starsze części, to myślę, że to jest bardzo, bardzo dobry tytuł startowy. Ale mam też jedną bardzo ciekawą informację, która z jednej strony jest fajna, z drugiej strony nie jest. Będzie kolejna część Final Fantasy właśnie na urządzenia z Androidem, dlatego że trzecia część zebrała naprawdę bardzo pochlebne opinie i o dziwo, mimo tej ceny, kupiło ją bardzo dużo osób. To było liczone w 2 czy nawet 3 milionach, tak więc musimy sobie wyobrazić, jak dużo urządzeń mobilnych jest rzeczywiście na rynku. Że mimo ale ceny.
To nie tyle, bo nawet jeżeli są te urządzenia przenośne, to też, że znalazło się tylu amatorów Final Fantasy, którzy chcieli zapłacić aż taką cenę, żeby dostać no, port gry, którą pewnie większość już grała, mimo to zakupili jej port za takie duże pieniądze na swoje urządzenia przenośne, więc no, to jest jakiś wielki sukces.
Tak, ale jest o wiele ciekawsza informacja właśnie w tym wszystkim. Otóż nowa część będzie nazywała się Final Fantasy Dimensions i teraz, uwaga, ile ona będzie kosztować? Blisko 100 zł. Tak więc, jeśli ktoś jest w stanie przełknąć tą cenę, to Squaresoft obiecuje, że to będzie naprawdę bardzo dobra gra, bardzo rozbudowana gra i średnio dla gracza, który będzie rushował przez fabułę, to będzie 40 godzin rozgrywki. Mimo wszystko zdają sobie sprawę z tego, że to nadal jest naprawdę bardzo duża cena, dlatego rozbijają całą grę na kilka części i pierwszy prolog oraz tak jakby pierwsza część będzie całkowicie darmowa, a później rozbije się to właśnie na mikropłatności i szczerze powiedziawszy, Bizon, jak dziwnie by to nie zabrzmiało, ja jestem tym zainteresowany, dlatego że wiem, jak świetnie sportowali trzecią część, tak więc mimo tego, że za taką cenę jesteśmy w stanie kupić sobie Wiedźmina, drugą część w edycji rozszerzonej, mimo wszystko myślę, że rozbicie właśnie tak dużej sumy jak na takie mniejsze mikropłatności jest całkiem rozsądne, biorąc pod uwagę, że prędzej czy później znajdzie się jakiś gracz, który stwierdzi, że okej, nie mam co robić z tymi 20 zł, no to mogę to wydać właśnie na kolejny rozdział Final Fantasy Dimensions. Tak czy inaczej, bardzo odważna decyzja ze strony Squaresoftu i wydaje mi się, że to dobrze, dlatego że doczekujemy się w końcu gier, które po prostu dobrze działają i w które dobrze się gra na urządzeniach mobilnych. No bo ciężko się jednak gra w FPS-y, ale taki RPG, który jest turowy, naprawdę to jest czysta radość.
Jest w świecie gier taka osoba, która zwie się David Cage. I Cage to jest facet, który bardzo mocno chciał chyba przebić Hideo Kojimę ze swoją filmową wizją. I nie wiem, czy pamiętasz, ale jego taka pierwsza sławna gra, czyli Fahrenheit, miała nawet to takie filmowe wprowadzenie, gdzie on ukazywał nam się jako reżyser, który nam przedstawiał, jak w to grać. Tak wiesz, jego persona była umieszczona w grze tylko po to, żeby nam powiedzieć: słuchaj, to jest wspaniała gra, to jest gra filmowa i ty masz to robić tak, a nie inaczej, i to będzie twoje wspaniałe doświadczenie. Fahrenheit, jaki był, wiemy, nam się bardzo podobał, mi i tobie przynajmniej, no i zyskał też pochlebne recenzje, i parę lat temu, 2 czy 3, powstał Heavy Rain. I wtedy David Cage stwierdził: słuchajcie, w Heavy Rain musicie zagrać tylko raz. Wtedy tak. Będzie to pełne doświadczenie. Przyjdziecie raz, odkryjecie to, co było do odkrycia, a te inne rzeczy, które robiliście po drodze, tylko by wam wszystko popsuły. To jest wasze jedno przejście. Tak to zróbcie. Przejdźcie tą grę i odłóżcie na półkę. Ludzie tak nie zrobili. No. To jest jednak kuszące, żeby sprawdzić te wszystkie możliwości, jakie są w grach, bo chyba po to są gry, po to je kupujemy, żeby w nie grać i odkrywać, co jeszcze można zrobić.
No tak, tak to jest też głupio powiedzieć graczowi, że słuchaj, wiesz, Bizon na przykład, fajnie, że kupiłeś ten tytuł, ale zagraj w niego tylko raz. Na przykład kupiłeś God of War 2. No, sorry, jest ograniczenie DRM, które uprawnia cię tylko i wyłącznie do pojedynczego przejścia i nie możesz już potem tego powtórzyć. Nie da się ograniczyć takich rzeczy. Ludzie, skoro kupują grę, to prędzej czy później do niej wrócą, a czasami gra im się podoba tak bardzo, że chcą w nią zagrać od razu, po raz kolejny, więc...
Są gry tak liniowe, że idziesz po sznurku, ale chcesz je drugi raz przejść, żeby po prostu, Max tak Payne... jak obejrzeć drugi film, tak drugi raz ten sam film, nie? Max po Payne. Prostu przeżyć Max to Payne jeszcze 2. raz. No, Max Payne chociażby.
Albo jeden.
No, whatever, no, którykolwiek Max Payne. I teraz David Cage, myślałem, że już wycofa się z tego swojego dziwnego myślenia, ale nie, jego najnowsza gra, czyli Beyond Two Souls, również David Cage stwierdza, że powinniśmy ją przejść tylko raz.
Tak.
I zastanawiam się, bo nie wiem, jakie było Heavy Rain.
To
nie
jest
wiem,
pewne ostrzeżenie, Bizon.
Nie wiem, jaki jest Fahrenheit, więc gdybyśmy Fahrenheita przeszli raz, dostalibyśmy... jedno zakończenie, ale ciągnie nas, żeby zobaczyć te pozostałe, chyba 2 czy 3. Nie opłaca się, po prostu to jest śpieszne, że te gry się źle kończą. Nie wiem, jak się kończy Heavy Rain, czy on ma tam jakieś rozgałęzienia, ale wydaje mi się, że po prostu gry Cage'a są takie, że przechodzisz je raz i kiedy chcesz przejść je drugi raz, to okazuje się, że na końcu myślisz sobie, chyba się jednak nie opłacało, więc na wszelki
wiesz
wypadek
co?
Cage się zabezpiecza, mówi przejdźcie raz.
Ja myślę, że to jest pewna tabliczka z ostrzeżeniem dla nas, dlatego że jego podejście jest bardzo ambitne, trzeba mu to przyznać. On chciałby tworzyć tytuły, które byłyby odzwierciedleniem prawdziwego życia, czyli że tylko i wyłącznie raz przechodzimy dany element, i nie powinniśmy do niego wracać, dlatego że kiedy przechodzimy go po raz kolejny, to zmienia już naszą opinię na jego temat i, że tak powiem, zaciera ten czar tego pierwszego przejścia.
Ale wiesz, ja to mówię trochę humorystycznie, bo ja bardzo szanuję Cage'a za to, co on zrobił. Jego gry są naprawdę bardzo dobre, nie? Ale śmieszy mnie po prostu coś takiego, że mówi się nam prosto w twarz, przejście grę jeden raz, żeby wasze doświadczenie było najlepsze. W takim razie... po co mi ta gra, po co mi ją tak naprawdę kupować, wolałbym ją sobie, nie wiem, wypożyczyć albo coś, przejść ją raz i nigdy do niej nie wracać w takim razie.
Nie,
bo chyba
poczekaj,
po to są gry, żeby do nich wracać.
To może być to ostrzeżenie z tego powodu, że scenariuszowo, z punktu widzenia jednej osoby, fabuła może mieć sens, ale jeśli, to znaczy to jest tylko i wyłącznie koncepcja, takie założenie, które ja teraz mam, ale jeśli na przykład przeszlibyśmy tą grę po raz drugi, po raz trzeci, to teraz z tych trzech punktów widzenia fabuła traciłaby poniekąd sensowność. I być może to jest jego prośba w stronę graczy, że zagrajcie w tą grę tylko i wyłącznie jeden raz i postarajcie się wyciągnąć tyle, ile jesteście w stanie. Dlatego, że jeśli zagrasz w Heavy Rain, powiedzmy tak, ja grałem w Heavy Rain dwukrotnie go skończyłem. Nie była to jakoś specjalnie scenariuszowo, to nie była rozbudowana gra. Ona była... Może nie tak, bo nie znam wielu ludzi, którzy od razu się domyślili, kto jest zabójcą, Origami Killer.
Proszę bez spoilerów.
Oczywiście, że bez spoilerów, nie musisz się martwić. Nie znam wiele osób, które się domyśliły. Ja się domyśliłem. Ja od razu napisałem do Abaddona, czy rzeczywiście tak jest i podałem mu, dlaczego tak uważam. I okazało się, że tak, rzeczywiście, to jest prawda i że można się tego domyśleć, ale trzeba mieć niezłego fuksa, żeby zwracać uwagę na te szczegóły. A wręcz wydaje mi się, że twórcy nawet nie zakładali, że ktoś może się domyśleć. Tak więc z pewnego punktu widzenia ta gra w jakiś sposób ciągnie cię za nos i wiesz, póki nie wiesz, kto jest zabójcą, to jest ciekawe, ale wyobraź sobie, że kończysz grę, wiesz, kto jest zabójcą i wracasz do tego tytułu po raz kolejny. Wtedy już to już odczucie, ten feeling z gry jest zupełnie inny, to już nie jest to samo, tak więc myślę, że Cage może tutaj w jakiś sposób zwracać uwagę na to, że w tej grze istnieje jakaś wielka tajemnica, pod sam koniec jest to wielkie uniesienie kurtyny. No i jeśli drugi raz będziemy przechodzić grę, która właśnie opiera się na tej tajemnicy, którą my już teraz znamy, to nie będzie tak fajne.
Mm-hmm. No ja rozumiem też, o co chodzi, tylko w takim razie gra powinna być długa, bo te gry mają to do siebie, że zazwyczaj jeżeli są tak mocno fabularyzowane, to są po prostu krótkie. Mm-hmm. Skoro mamy ją przejść jeden raz i ma się nam to niejako opłacać, żeby kupić nową grę i ją przejść jeden raz, no to musiałaby być trochę dłuższa, no i przede wszystkim musi być interesująca, ale tutaj uważam, że nie ma kwestii spornej. Beyond, jakkolwiek by nie było dziwaczne, na pewno będzie interesujący, na pewno będziemy chcieli zobaczyć je do końca.
Bo takich gier po prostu potrzeba. To nawet nie jest kwestia tego, czy one są dobre, czy nie, ale takich gier, jak właśnie na PlayStation 3, bardzo rzadko jesteśmy w stanie doświadczyć na Xboxie, czy też na PC-cie. To jest naprawdę doznanie i przeżycie. To jest mniej więcej coś takiego jak The Walking Dead. Wiesz, ta głupia, może nie głupia, ale bardzo prosta, animowana grafika, która stara ci się opowiedzieć historię pewnego Afroamerykanina i to już w tym momencie jest wciągające, mimo że dopiero niedawno wyszedł trzeci epizod i znam bardzo wielu ludzi, którzy ślęczą przed monitorem z wystawionymi jęzorami, dlatego że każdy jest ciekawy, co będzie dalej i właśnie takie gry potrafią naprawdę przyciągnąć starszych, bardziej, że tak powiem, dojrzałych graczy, którzy już, że tak powiem, się najedli tym wszystkim, co jest na rynku i trafiają właśnie na takie małe diamenciki, które prezentują grę z zupełnie innego punktu widzenia. Ja się bardzo cieszę, że wychodzi Beyond. I obojętnie jakby nie było, to się podpisuje pod tym, co powiedziałeś, że trzeba to sprawdzić. Okej, tak więc zaczynamy temat GTA V. I o GTA V można powiedzieć tyle, że każdy mniej więcej wie, czym jest ta seria, czym jest ta gra, i też każdy mniej więcej wie, czego możemy się spodziewać. Ale Rockstar z tego powodu, że każdy to wie, stara się nas zaskoczyć i wprowadza coraz więcej elementów gameplayowych, bardziej rozbudowuje grę, ale też ulepsza grafikę. I to, czym ostatnio uraczyli graczy, to było około 9 screenów, na których właśnie mogliśmy zobaczyć, jak wygląda GTA V w pełnej krasie. I o Boże, wygląda naprawdę bardzo ładnie i jestem aż zdziwiony, że na konsolach będzie w stanie utrzymywać pełne 30 czy 60 klatek na sekundę.
Nie, Odin, nie, na pewno. Znaczy, dobrze, będzie utrzymywać te 30, też, nawet 60 klatek na sekundę, ale te screenshoty, które my tu oglądamy, to są albo screenshoty z wersji PC-towej wykokszonej w kosmos, albo to są screenshoty z wersji konsolowej, ale przepuszczonej przez miliard filtrów, poprawiających grafikę, poprawiających jakieś te rozmazy i nie wiem, efekty wody. Nie ma bata, żeby ta gra w ten sposób wyglądała na konsolach. Przynajmniej z mojego punktu widzenia, z tego co, tak jak ja widzę, jak są tworzone gry na konsole, bo na konsole można zrobić grę, na dzisiejsze te nasze konsole X-a i na PS3 można zrobić grę, która wygląda bardzo dobrze, ale trzeba ją od samego początku dostosowywać. Nie wiem, czy pamiętasz, jak Crysis 2 miał wychodzić na konsole, zmieniło się zupełnie środowisko gry tylko po to, żeby dostosować je do wymogów konsol, żeby ta konsola nie musiała generować nie wiadomo jakich połaci terenu z tymi detalami, tylko jakieś korytarze gdzieś w mieście. Tak było po prostu dla konsoli lepiej i wydajniej. Podczas gdy przeniesiono pierwszego Crysisa na konsolę, okazało się, że grafika już jest zupełnie inna i zupełnie odbiega od standardu i wcale nie przypomina tej z Crysisa drugiego. GTA to jest akurat seria no, w otwartym środowisku, w pełni otwartym środowisku i nie uważam, żeby coś takiego dało się zrobić na dzisiejszych konsolach. Po prostu się nie da. Niemniej na PC-cie coś takiego jak najbardziej jest do osiągnięcia i cieszy mnie, że Rockstar też potrafi spojrzeć na nas, na graczy PC-towych i powiedzieć sobie, okej, okay, zainwestujemy i zrobimy im tą super grafikę. Na konsolach ją pogorszymy, żeby były no, te lepsze animacje, ale jeżeli ktoś ma power PC-ta, no to znajdzie tutaj coś dla siebie.
Tak, ale wiesz co, nawet jeśli już musimy się skupiać na grafice tylko i wyłącznie, to myślę, że nawet na konsoli ona będzie wyglądała naprawdę dobrze, dlatego że już czwarta część GTA wygląda nawet po dziś dzień bardzo przyzwoicie i wydaje mi się, że już teraz jesteśmy na takim poziomie, kiedy możemy sobie powiedzieć, okej, gra wygląda naprawdę dobrze i nie trzeba aż tak bardzo przywiązywać uwagi do tego, aby ten silnik był coraz lepszy, dlatego że już teraz jest w porządku. Myślę, że to, co chyba będzie najciekawsze w piątej części, to właśnie ten rozbudowany świat, dlatego że już pomijając całkowicie kwestię grafiki, zauważ, jak bardzo zróżnicowany jest świat tego miasta, bo ja nawet nie wiem, jak to miasto się nazywa tutaj w tej części. Tak czy inaczej, wygląda to naprawdę bardzo dobrze, dlatego że mamy kaniony, mamy jakieś wielkie, wielkie śmigła, które napędzają agregaty prądotwórcze. Tego terenu jest tak dużo, że wydaje mi się, że tutaj rzeczywiście będzie sens inwestować w jakiś samolot czy też jakiś helikopter, no bo mamy do obejrzenia piękne parki narodowe, jakieś przedmieścia, które wyglądają naprawdę, naprawdę realnie. Ogólnie gra jest naprawdę bardzo ładnie zaprojektowana i wydaje mi się, że ciekawa i to jest chyba najważniejsze w GTA, żeby ten flavor, czyli ten smak z tej gry, nigdy się nie kończył i wydaje mi się, że Rockstar stara się właśnie tutaj coraz bardziej to GTA 5 dopieszczać i dodawać coraz więcej małych smaczków, które będą uprzyjemniać grę i sprawią, że ona tak szybko się nie znudzi.
No właśnie, no bo pamiętajmy, że chyba tym największym zarzutem, jaki był kierowany w stronę GTA 4, to było to, że gra zaczęła się robić strasznie ograniczona pod względem właśnie otwartości. Ona była nastawiona bardziej na fabułę i prowadzenie jej, podczas gdy no te zajęcia, które mogliśmy robić gdzieś tam w międzyczasie, zostały ograniczone i to raczej się przeniosło do Saints Row. Nie? Saints Row bardziej się stało tym GTA, które było kiedyś, które miało przede wszystkim być zabawne, w czasie gdy GTA 4 było poważniejszą grą, bardziej fabularną. I teraz ciekawe, jak postąpią w sprawie GTA 5?
Będzie poważne.
Tak, uważasz?
Tak. Nie, to znaczy ja to wiem, dlatego że już były wypuszczone informacje do sieci, jakim bohaterem będziemy kierować. Będzie to jakiś 50-letni ojciec, który będzie miał żonę, z którą chyba jest aktualnie w separacji, będzie starał się zdobyć pieniądze, żeby pomóc swojej rodzinie. To ogólnie będzie dość ciemna strona tego, wiesz, zarabiania pieniędzy jak najszybciej po to, żeby pomóc swoim bliskim. No i też konsekwencje, jakie się z tym wiążą. Tak więc wydaje mi się, że to będzie historia jeszcze bardziej poważna, jeszcze bardziej taka no bezprecedensowa jak w czwartej części, bo w czwartej części mimo wszystko to nadal mieliśmy to rozerwanie, że większość graczy, którzy zaczynali grać w czwórkę, nie potrafiło się zidentyfikować z głównym bohaterem, bo nikt nie jest weteranem wojny, czy tam serbskiej, czy jakiejkolwiek, nikt nie zabijał ludzi i nikt ludźmi nie handlował. A tutaj jest zupełnie inaczej. Tutaj mamy człowieka, który po prostu żyje, nagle napotyka problemy, musi je rozwiązać, jest przypięty taką wielką szpilą pod mur i nie ma innego wyjścia. Po prostu robi to, co musi zrobić, żeby jakoś sobie dać radę. Tak więc myślę, że ta historia będzie jeszcze bardziej poważna.
No ale miejmy nadzieję, że nie będzie też ten bohater bardziej prostolinijny, bo z drugiej strony Niko to była do tej pory chyba najciekawsza postać, jaką kierowaliśmy w serii GTA, więc no trzymajmy kciuki
za
GTA.
Ale też bardzo uniwersalna, wiesz, skoro już możemy wejść na ten temat. Wydaje mi się, że to, czego bardzo brakowało w czwartej części, to było zdanie głównego bohatera. On nie miał zdania, on mówił tylko life is complicated. To tyle. Więc ja mam nadzieję, że w piątej części bohater będzie zabierał swoje własne zdanie, że będziemy mogli go nie lubić, albo będziemy mogli kibicować. Tak czy inaczej po prostu gra będzie ciekawsza, ty lody.
I pararapapa. Już od 2 lat w internecie trwa wojna. Wojna ludzi, którzy są za nową wersją i przeciw nowej wersji Devil May Cry. I teraz... Dla mnie seria Devil May Cry nigdy nie była czymś szczególnym. Grałem w trójkę, grałem w czwórkę i to nie były gry, które mnie specjalnie wciągnęły. To nie był ten gameplay, ten slasherowy, który ja lubię. Ja wolałem jednak ten wolniejszy i według mnie no, bardziej taktyczny gameplay z serii God of War. No ale szanuję Devil May Cry za to, czym jest I szanuję też za to, co teraz robią z tą serią, nie wiem już, nie pamiętam, które to studio robi, przepraszam. Ale bądź co bądź, gra wygląda bardzo dobrze i w końcu dla mnie zaczyna pasować ten klimat. Bo o ile poprzednie Devil May Cry, przynajmniej z mojego doświadczenia, były bardzo rozrywane, bo z jednej strony mieliśmy ten ciężki, gotycki klimat, z drugiej strony mieliśmy bohatera, który się w ogóle niczym nie przejmował i dla niego ten był jakoś zupełnie odseparowany od tego świata gry. Tymczasem ta nowa wersja, ten nowy Dante i nowy Devil May Cry do mnie bardzo, bardzo przemawia i wiem, że do ciebie, Odin, również, ale podobno nie bardzo to przemawia do jednego z twoich kumpli.
Owszem, ale też zacznijmy, dlaczego do mnie przemawia. Zacznijmy od tego, dlatego że chciałbym się tutaj wytłumaczyć, dlatego że już spotkałem się z głosami negatywnymi, głosami krytyki. Mój Boże, Odin, jak możesz tak mówić? Otóż ja nigdy nie byłem w stanie przełknąć tego gameplayu, tak jak mi się podobał, kiedy patrzyłem na niego gdzieś tam z boku, kiedy ktoś ze moich znajomych grał w tą grę. Tak, osobiście nie potrafiłem wytrzymać tej dużej ilości błysków, tego przeskakiwania kamery na lewo i na prawo, do góry i w dół i tak dalej,
znamy
i tak dalej.
To.
No po prostu gra była dla mnie chyba zbyt dynamiczna i na tym poprzestańmy. Tak czy inaczej, ta nowa odsłona podoba mi się, ale w kwestii pomysłu, dlatego że do tej pory nie było czegoś takiego jak wnikanie tak jakby w telewizję po to, żeby skonfrontować się z bossem, który jest redaktorem czy też dziennikarzem telewizyjnym. Ogólnie pomysł jest naprawdę bardzo fajny i z tego punktu widzenia podoba mi się Devil May Cry, dlatego że wprowadza coś, co jest nowe, co jest świeże. Ale rozmawiałem właśnie ze swoim znajomym Michałem, którego tutaj pozdrawiam, i on właśnie napisał mi tutaj 6 podpunktów, które miały mi wytłumaczyć właśnie na ten podcast, dlaczego właśnie Devil May Cry w tej odsłonie, o której mówimy, się nie sprawdzi. Teraz mam nadzieję, Bizon, że będziesz w stanie się z tym skonfrontować, bo ja osobiście muszę się z nim zgodzić. Okej, okay, więc zaczynamy od pierwszego punktu. Zmiana systemu oceny stylu. Raz nabita ocena nigdy nie spada i można do najwyższych ocen dojść, robiąc jedno lub dwa komba na zmianę. W poprzednich częściach ocena spadała przy powtarzaniu tych samych kombosów, co zmuszało do wykorzystywania większej ich liczby. Tutaj tak nie jest.
No to jest chyba zrobione w ten sposób, żeby dotrzeć do nowych ludzi też, bo nie oszukujmy się, że ktoś, kto sięgał po Devil May Cry 4 na przykład, nie mając styczności z poprzednimi częściami, mógł być trochę zagubiony. No i nowa wersja Devil May Cry, wydaje mi się, wprowadza też nowe systemy oceniania i w ogóle wiele nowych rzeczy i też zmienia to, co było w poprzedniej części. Skoro ktoś jest wielkim fanem poprzednich rozwiązań, to nie dziwię się, że komuś to przeszkadza, ale dla takich osób, które nie pałają ogromną miłością do serii, takich jak przykład jak ja, to po prostu nie robi to na mnie wrażenia, nie? No nie wiem.
Okej, dobra, lecimy drugi punkt. Gra narzuca sposób walki w ramach przeniesienia jej bardziej w trzeci wymiar. Innymi słowy, praktycznie zmusza gracza do wyrzucania przeciwników w powietrze i walki tam z nimi. Także poprzez nowy Devil Trigger, który wyrzuca wszystkich przeciwników w powietrze i zużywa się zauważalnie wolniej, gdy nie dotykamy ziemi. W poprzednich częściach tego nie narzucała. Dużo kombosów na ziemi i w powietrzu oraz DT działający identycznie w obu sytuacjach. Bizon, co o tym myślisz?
No wiesz, no to są technikalia. Ja nigdy grając takie gry, tak naprawdę nie myślę o tym, do czego gra mnie zmusza i wiesz, staram się eksperymentować tak czy siak. Tak jak mówię, to co ty tutaj przedstawiasz, to są stwierdzenia człowieka, który po prostu uwielbia poprzednie części serii, nie? I dla kogoś takiego wprowadzenie nowości i zmian do dobrze działającego systemu, który chciałby zobaczyć w kolejnych częściach, to może być szokujące, ale mówię ci, no dla mnie to nie jest wcale problemem, więc tutaj trudno mi mówić o tym, czy mi się to podoba, czy nie. Ja patrząc na tą grę, patrzę, jak ona się prezentuje i ile fanu ja jako świeży gracz mogę z niej wyciągnąć, więc no nie wiem, co ty na przykład o tym uważasz.
To znaczy, na pewno, jeśli mówimy tutaj o tym, w jaki sposób musimy grać, aby otrzymać pewną płynność gameplayową, to rzeczywiście narzucanie na gracza wyrzucania przeciwników w powietrze za pomocą tej głównej umiejętności nie jest zbyt fair, dlatego że tak jak Michał zwrócił uwagę, słusznie zresztą, w poprzednich częściach było bardzo dużo kombosów na ziemi i w powietrzu oraz DT, który działał identycznie w obu sytuacjach. Tutaj tak nie jest. On domyślnie tych przeciwników wyrzuca w powietrze. Tak więc, no cóż, no nie mi się wypowiadać na to, jak to będzie działało i w jaki sposób rzeczywiście wpłynie na gameplay. To na pewno powinien wypowiedzieć się ktoś, kto bardzo długo grał w Devil May Cry, albo kto grał i ma jakiekolwiek pojęcie o tym, jak wygląda walka. Ja taką osobą nie jestem, jednak z perspektywy zwykłego obserwatora mogę powiedzieć, że jeśli gra każe ci wyrzucać w cudzysłowie przeciwników w powietrze, to na pewno w pewien sposób cię ogranicza, jeśli chodzi o to, w jaki sposób jesteś w stanie rozgrywać swoją walkę. Okej, okay, następny punkt numer 3. 30 FPS-ów, jeśli nic się nie zmieni, deweloperzy oznajmili, że gra będzie działać w stałych 30 klatkach. Poprzednie części działały w 60. Może to mocno wpłynąć na jakość trademarkowych zagrań, na przykład delayed input combos i mechanizmów wymagających wciśnięcia przycisków w bardzo, bardzo krótkim okresie czasu, na przykład Just Guards Devil May Cry 4.
No widzisz, tutaj muszę się zgodzić, bo mówimy tutaj o grze, w której właśnie ludzie grając w nią, oni liczą milisekundy. I naprawdę tutaj te parę klatek na sekundę, powiedzmy te 30 klatek na sekundę dla kogoś robi kolosalną różnicę. To jest nie do pomyślenia, jak ktoś może się później przesiąść i okazuje się, że na przykład wiesz, chce rzeczywiście to szybko wklepać, kiedy gra nawet nie zdąży na to zareagować, bo są ludzie, którzy grają jak demony naprawdę w Devil May Cry i... No ja nigdy nie pojmowałem, jak tak można grać w gry i zapamiętywać te wszystkie kombinacje i używać ich w odpowiednim czasie. Mi już to nawet w Tekenie sprawiało ogromną trudność. No niemniej muszę się zgodzić. Ja grając Devil May Cry 4 u siebie na laptopie miałem 120 klatek na sekundę, więc gra chodziła naprawdę ultra płynnie, a mimo to ze swoją szybkością nie potrafiłem niektórych rzeczy zrobić, więc tutaj muszę się zgodzić. Ograniczanie serii Devil May Cry do 30 klatek to jest spowalnianie Sonika tak naprawdę, nie?
Dobrze, więc czwarty punkt. Bazując na trailerach, wychodzi niski poziom trudności. Przez większość czasu przeciwnicy tylko dochodzą i się patrzą. Gdy atakują, ich bronie zaświecają się lub pojawia się mocno widoczny znacznik ataku, ewidentnie pokazując, hej, zrób teraz unik.
Odin, wiemy jak to jest z prezentowaniem gier. Znaczy ja nie chcę tutaj bronić niejako Devil May Cry, bo nie mam tego na celu, nikt mi za to nie płaci. Ale wydaje mi się, że też do celów promocyjnych zawsze pokazuje się grę na niskich poziomach trudności. I ona ma przede wszystkim wyglądać i działać szybko i pokazywać swoje możliwości, a nie pokazywać jak wygląda, nie wiem, poziom hardkorowy, nie, gdzie się ginie od dwóch laśnięć. Nie wiem, być może gra jest dostosowywana rzeczywiście do nowej publiki i do dzisiejszych graczy, którzy po prostu, wiesz, najlepiej pasowałoby im, gdyby im się wyświetlało przyciśnij X, żeby zabić wszystkich wrogów na mapie, nie?
Ale widzisz, Michał tutaj kontynuuje i w piątym punkcie pisze usunięcie lock-ona i chyba nie za dobre rozplanowanie ułożenia przycisków na padzie, no bo sorry, dwa przyciski pod unik?
Usunięcie lock-ona, no... Mi lock-on osobiście przeszkadzał, ale z tego względu, że tak jak mówiłem, sposób w jaki gra się w Devil May Cry po prostu mi nie odpowiadał do końca. Ja wolałem ten taki free flow z God of War'a. Ciężko mi się wypowiedzieć w tym temacie po prostu teraz.
Okej, okay. No i szósty punkt. Chyba tutaj wszyscy jesteśmy w stanie w jakiś sposób związać się z tym argumentem, mniej czy bardziej. Otóż, ja tutaj przeczytam, zupełne zgwałcenie kultowego bohatera i zrobienie z niego emo.
Nie, po prostu nie. Ja już widziałem nie jeden materiał i nie wydaje mi się, żeby to było rzeczywiście tak, jak ludzie to malują, bo po tych pierwszych teaserach, które wychodziły, ludzie rzeczywiście mówili, że to jest emo Dante, na niego nie można patrzeć i... Ja tego nie widzę, naprawdę. Ja pamiętam, że po tym pierwszym trailerze wszyscy tak uważali, ale z czasem, kiedy zaczęły się pojawiać nowe materiały, to widać, że w nim jest ta zawadiackość i jest w nim trochę elementów, które zdobiły też tego starego Dante. Może nie jest to dokładnie ta sama postać, no ale o to do jasnej cholery chodziło, żeby nam przedstawić nową wizję i nowego bohatera i ja nie uważam, żeby on był emo, żeby był dostosowany do dzisiejszej młodzieży i ich wymogów. Po prostu jest nowy i jedni to łykną, inni nie. Ja to rozumiem w 100%, ale nie sądzę, żeby to był taki ogromny przeskok, jak mieliśmy, nie wiem, zaskoczenie w MGS-ie dwójce, że masz nagle Raidena, nie? Co to jest? Co to za kobieta? Nie jest aż tak. Mnie to nie boli.
Okej, więc mi wypada tylko powiedzieć dzięki, Michał, za to, co tutaj napisałeś. Na pewno ubarwiło to naszą dyskusję. Ja chciałbym się wypowiedzieć, ale tak jak powiedziałem, niestety Devil May Cry nie jest grą, która mnie potrafi wciągnąć ani zainteresować. Myślę, że zaczęłaby mnie od niej boleć głowa. Tak więc na pewno mi się podoba jej pomysł, ale z drugiej strony muszę się w jakiś sposób zgodzić tutaj z Michałem, dlatego że on przytacza parę argumentów, które rzeczywiście dla gracza, który spędził dużo godzin w Devil May Cry, mogą być rzeczywiście czymś, co jest dużym problemem. Tak czy inaczej, myślę, że już nagadaliśmy się wystarczająco dużo o Devil May Cry i przechodzimy do kolejnego tematu. Dobrze, i kolejny temat, tym razem Silent Hill Revelations 3D. Temat nie związany bezpośrednio z grami, ale na pewno związany z serią gier, którą niewątpliwie jest Silent Hill. Silent Hill doczekał się swojej pierwszej ekranizacji, która była całkiem okej. Nie była to może ekranizacja, której się spodziewaliśmy, dlatego że wydawało nam się, że to będzie psychologiczny thriller, gdzie siedząc w kinie nie będziemy w stanie wytrzymać, dlatego że presja będzie tak mocna i gęsta, że zwyczajne siedzenie czy poprawianie się na fotelu będzie buzowało w nas ogromnymi emocjami, aż w końcu nie wytrzymamy i wybiegniemy z kina z krzykiem. Nie było tak. Film nie. Był raczej zjadliwy.
No zjadliwy, bardzo, ale bardzo... Odin... Popatrzmy na inne ekranizacje
ale
gier.
Ja doskonale sobie z tego zdaję sprawę, oczywiście.
Na ich tle Silent Hill to było naprawdę arcydzieło. Patrzmy na Maxa Payne'a. Chociaż nie patrzmy. Po prostu Silent Hill był zjadliwy, aczkolwiek nie potrzebował sequela. On był okej. Okay. Ktoś, kto nie znał gry, mógł nawet powiedzieć, że to był bardzo dobry film. Ktoś, kto znał grę i lubił, mógł stwierdzić, że to nie jest to, czego oczekiwał, ale może się na to zgodzić.
I to właśnie byłem ja.
Tak, ja też. No ale my widzieliśmy teraz trailer Silent Hill Revelation 3D i to 3D rzecz jasna musi być w tytule, bo musi być,
no,
bo to
musi
jest
być,
główna
no,
atrakcja. Nie wiem, chcesz zacząć, czy ja mogę coś powiedzieć?
Ten film nie powinien nazywać się Silent Hill w ogóle. Dlatego, że wygląda jak film przygodowy. Wygląda jak film przygodowy, zresztą wszyscy wiemy, jaka była trzecia część. Opowiadała o przygodach Heather, i te jej przygody, obojętnie jak bardzo nie chciałbym tutaj zaspoilować, kończyły się w tak tragiczny i zły sposób.
Nie, nie przypominaj mi ostatniej walki, pół
tak,
godzinnej.
Tak, ale cała otoczka pierwszej części prowadziła właśnie do tego, co zobaczyliśmy w trzeciej części na sam koniec. I ja wolałem przez cały czas słyszeć o tym, wiesz, iluzorycznym bogu, który musi się wydostać i on jest w stanie przejąć władzę nad rzeczywistością i zamieniać ją wedle swoich własnych, wiesz, widzimisię. Nagle w trzeciej części z nim walczymy pod sam koniec. Wygląda strasznie. I nie jest dobrze. I jeśli trzecia część będzie tak wyglądała, to będzie bardzo źle.
Słuchaj, wiesz, ja mam taki największy problem z tym filmem.
Słuchaj, Odin.
To jest to 3D, bo 3D zmusza do zmienienia jakby zupełnie konwencji filmu. Oni już nie mogą postawić na to, żeby to był horror psychologiczny, żeby on wpływał na ciebie tylko i wyłącznie swoim nastrojem. Umieszczenie 3D w nazwie sugeruje nam jedno. Tu będą efekty i wy te efekty musicie zobaczyć, bo my wydaliśmy na nie furę pieniędzy. Naprawdę, tyle pieniędzy na to poszło, że my teraz będziemy musieli wam pokazać prosto waszą twarz, te wszystkie efekty. Musicie zobaczyć, jak to przechodzi przed waszymi oczami i wy to zobaczycie, tak? I was to ma wystraszyć i będą na pewno elementy bu, bo to jest film 3D. I niestety to zobowiązuje do tego, że tutaj będzie masa niepotrzebnych pierdół, które w tym filmie mogłoby zupełnie nie być, ale będą tam tylko dlatego, żeby utylizować te efekty 3D i żebyś ty wyszedł z kina i wiesz, czuł, że rzeczywiście wow, leciała na mnie, nie wiem, ogromna kula czy coś takiego. No, to po prostu gryzie się z tym, czym Silent Hill powinien być według mnie jako film, no, ogólnie jako medium. To zupełnie nie jest dla mnie. Ja już nie mówię o tym, że gra odchodzi, raczej gra była zupełnie inna niż ten film, bo nawet już po trailerze widzimy, że film bardzo daleko odchodzi od tego, jaka była fabuła w grze i wcale nie odchodzi w dobrą stronę, bo o ile nie była to super, nie wiadomo jaka fabuła w trzecim Silent Hillu, to jednak była wiele bardziej klimatyczna i taka, wiesz, to było jednak to osamotnienie. Tutaj Heather ma jakiegoś faceta, który za nią lata, jakieś
no tak.
masę
ale nawet
postaci.
W pierwszym Silent Hillu mieliśmy to osamotnienie, nie wiem czy pamiętasz. A tutaj nawet tak. Po tym trailerze tego nie za bardzo widać, nie za bardzo to czuć. No nie wiem, szczerze powiedziawszy, to będzie tak zwany horror typu college. Nie wiem, czy kojarzysz ten zwrot. To jest bardzo popularny tryb tworzenia filmów w Ameryce właśnie dla tej widowni.
Bierzemy paru nastolatków, wrzucamy ich w niebezpieczne sytuacje i robimy jeszcze 3D.
Naprawdę, to trzeba obejrzeć. To trzeba obejrzeć, żeby poczuć ten ból. Ja naprawdę do serii Silent Hill mam takie przywiązanie. Pierwsza część to była część, w którą ja grałem razem z Michałem tyle czasu i naprawdę tak mocno związaliśmy się z tym miasteczkiem i tak bardzo nam się podobał ten klimat, kiedy jedząc zupki chińskie na sucho i popijając jakąś tanią orężadą, siedzieliśmy po kilka godzin dziennie przed PSX-em i wpatrywaliśmy się w 14-calowy telewizor. Naprawdę to był klimat, którego nikt dzisiaj nie będzie w stanie powtórzyć, nie będzie w stanie dać mi albo zaserwować w jakiejkolwiek formie, ale nawet biorąc pod uwagę to wszystko, to nawet z tej pierwszej ekranizacji czerpałem więcej klimatu i bardziej mi się ten film podobał, a już teraz patrząc na trailer, ja czuję, że nie dostanę niczego tego, co było w pierwszej części, bo wszyscy wiemy, że zwykle ekranizacje gier są trochę gorsze od tych właśnie swoich ojców, założycieli, czytaj właśnie gier. Samych gier. Jeśli gra była kiepska, film będzie jeszcze gorszy. Jeśli bierzemy trzecią część, która sama w sobie nie była jakoś specjalnie dobra i nagle robimy film, który już po trailerze sam zaczyna do ciebie nawoływać, słuchaj, nie będę specjalnie skomplikowany, no to naprawdę, i poza tym ta przygodowość, ten film jest za bardzo przygodowy, tam pojawiają się jakieś pieczęcie, pojawiają się jacyś ludzie w czarnych kapturach ubrani na czarno. Nie wiem,
i pojawia się piramida głowy. Jak zwykle piramida głowy pojawia się zupełnie niepotrzebnie, bo jak wszyscy fani Silent Hilla wiedzą, piramida głowy miał prawo pojawić się tylko i wyłącznie w drugim Silent Hillu. Z powodów nam, fanom wiadomym, nie będziemy tu nic spoilować, ale...
Ale no, mógł się zwykle... też pojawić w jedynce. Mógł się też pojawić.
Ale to jak zwykle dostajemy po prostu papkę dla fana. Jeżeli ktoś jest takim popcorn fanem Silent Hilla, takim, który wiesz, o, piramida głowy, muszę go zobaczyć, no to będzie film dla niego. Jeżeli ktoś jest poważnym fanem, który oczekuje po filmie no, takich emocji, jakie dają gry, naprawdę nie idźcie do kina.
Teraz właśnie przypomniałeś mi jedną bardzo ważną rzecz. Pamiętasz, że miasteczko Silent Hill było tak jakby taką studnią dla twojej duszy i to, co wpadało do tej studni, wychodziło tylko i wyłącznie w takiej gorszej, bardziej...
Miasto było tobą niejako.
Tak, dokładnie. A tutaj miasto staje się takim indywidualnym, kompletnie osobnym bytem, który żyje i działa według swoich własnych zasad. To nie my teraz wchodzimy w to miasteczko i to nie my zaczynamy się z nim zlewać. To jest zupełnie inny styl w ogóle prowadzenia fabuły, zupełnie inny styl prowadzenia całego scenariusza, co mnie trochę przeszkadza, dlatego że właśnie fajnie było myśleć o tym, że Silent Hill samo w sobie złe nie jest. To, co się dzieje w Silent Hill po tym, kiedy ty do niego trafiasz, zaczyna zmieniać to miasto właśnie w ten horror, w tą przerazę, która po prostu cię natarczywie prześladuje aż do momentu, w którym będziesz w stanie coś zrobić ze swoim życiem. I to zwykle
twój
była
indywidualny koszmar.
Tak, dokładnie, a tutaj tak nie jest.
No... Nie spodziewajmy się fajerwerków po ekranizacjach gier, niemniej pierwszego Silent Hilla można było łyknąć, a tutaj w 3D z bajerami dziękujemy. Udało nam się wygrzebać z internetu listę gier, które zostały nagrodzone na European Game Awards. I teraz trzeba przyznać, że w Europie, jeżeli by patrzeć po tych nagrodach, to Polacy trzymają się bardzo, bardzo dobrze, no po prostu najlepiej, bo chyba te wszystkie najważniejsze nagrody, jakie można było zgarnąć na tej gali, zgarnął nasz Wiedźmin.
I rzeczywiście słusznie, dlatego że Wiedźmin zdominował naprawdę bardzo wiele kategorii. Po pierwsze, najlepszą grę. Później, co jeszcze mu się trafiło, otóż najlepsze uniwersum i na sam koniec najlepsza grafika. Dlatego, że bardzo wiele ludzi nie wie o tym, jak dobrze Wiedźmin 2 potrafi wyglądać. I nie tak dawno czytałem gdzieś na jakimś forum na Reddicie, jak ktoś wkleił zdjęcie walki Geralta z... To chyba był golem, ale podpalony kompletnie. Tak czy inaczej wyglądało to naprawdę rewelacyjnie. I ten screenshot wzbudził bardzo wiele pytań, co to za gra. I nagle ktoś wymienił, to jest Wiedźmin, słuchajcie, Wiedźmin 2. I ludzie byli w ogromnym szoku, jak Wiedźmin może wyglądać tak dobrze. Dlatego, że bardzo wiele osób nadal sobie nie zdaje z tego sprawy, jak dużo pracy CD Projekt Red włożyło w tą grę. I rzeczywiście włożyło bardzo dużo pracy, dlatego, że ta gra naprawdę wygląda dobrze.
No ale ty też nie wymieniłeś wszystkich nagród, jakie zgarnął Wiedźmin na tej gali, bo dostał też nagrodę za najlepszy design postaci.
A rzeczywiście.
I najlepszą edycję specjalną, więc tutaj no, tak. Wiedźmin zdominował praktycznie całą galę, zgarniając tutaj jedne chyba z najlepszych nagród, no bo patrząc na najlepszy design, najlepszą grafikę i najlepsze uniwersum, to dostajemy praktycznie no, najlepszą grę, bo nic innego się specjalnie nie liczy w grach RPG i ogólnie w grach, jeżeli jest dobrze zaprojektowana i ma dobre uniwersum, no to jest to, co nas przyciąga najbardziej w grach i no fajnie, fajną opinię o nas Polakach i o CD Projekt Red można tutaj sobie ukształtować. No,
ale mimo wszystko najlepszym wydawcą został Wargaming. Nie znam tej firmy w ogóle. Nie wiem, kto to jest, nie wiem, za co są odpowiedzialni, nie wiem, co dają swoim graczom, ale z drugiej strony wydaje mi się, że CD Projekt naprawdę dał nam bardzo dużo i edycje podstawowe wyglądały tak jak edycje rozszerzone kolekcjonerskie niektórych gier, tak więc no dziwię się, że tutaj również CD Projekt nie zajął pierwszego miejsca.
No dziwaczne to jest rzeczywiście, ale mnie też dziwi, że najlepszą grą na konsolę został uznany Battlefield 3, bo no, nie wiem jak wygląda dokładnie europejski rynek gier, w sensie tych europejskich deweloperów, ale czy można uznać Battlefielda 3 za najlepszą grę na konsole? Dziwna jest to nagroda.
To znaczy pozostaje taki niesmak, nie? Że tak, no, tak mówisz, no dobra, to jest naprawdę bardzo popularna gra, mnóstwo ludzi w nią gra, ale Battlefield. No.
To jest dalej Battlefield. Co ciekawe, najlepszą grą niezależną nadal został Minecraft, chociaż już wiemy, że Minecraft nie jest grą niezależną. I najlepszą społecznością sieciową też został uznany Minecraft.
To mnie mocno dziwi, naprawdę.
Ale z drugiej strony ja się cieszę, że jednak Minecraft nie pozbierał większości tutaj nagród, bo też takich się spodziewałem wyników, bo nie wiem skąd wzięła się aż taka miłość do Minecrafta. Ja tu nie chcę nikogo obrażać, kto gra w Minecrafta, no bo grajcie, no, ale nie rozumiem tych wszystkich nagród, które Minecraft zgarnął. Całe szczęście Wiesiek w tym roku zgarnął mu to sprzed nosa i no całe szczęście.
Mhm, dokładnie, no ale też oprócz tego, że Battlefield stał się najlepszą grą sieciową, zgarnął również nagrodę za najlepsze efekty dźwiękowe. I tutaj akurat muszę z pełną szczerością powiedzieć, zasłużył. Dlatego, że naprawdę dźwięki w Battlefieldzie trzecim są bardzo dobre i wręcz no, mogą służyć za przykład dla bardzo wielu innych strzelanek, które już nie są tak dobre. Ale pomijając kompletnie ten temat, przechodzimy teraz do bardzo ciekawej, myślę, że trochę kontrowersyjnej, ale z drugiej strony myślę, że korzystnej dla ciebie, Bizon, kategorii, czyli najbardziej oczekiwana gra w Europie. I okazuje się, że najbardziej oczekiwaną grą w Europie jest Assassin's Creed 3.
Nie wiem, na jakiej podstawie oni ogólnie zbierali informacje co do tego, jaka jest najbardziej oczekiwana gra w Europie. Z mojej perspektywy wygląda to tak, że Assassin's Creed jest jedną z gier, na które czekam, ale rozumiem, że tutaj mówimy o europejskich grach, na które się czeka. Może bardziej w tą stronę, tak? Że jaka jest gra, którą robi europejski deweloper, na którą się czeka.
Tak, no, na pewno tak.
W takim razie, biorąc pod uwagę to, jak mocno zakrojony jest teraz marketing Assassin's Creed 3 i to no, rzeczywiście jaki się hype buduje, im jesteśmy bliżej premiery, to trzeba się z nimi zgodzić, że jednak no, jest masa osób, które czeka na Assassin's Creed 3. Ja myślę, że ty też czekasz. No, no nie ukrywaj się, nie mów, że tam Bizon, że to dla ciebie, bo ty też będziesz chciał to zagrać.
Tak, też czekam, ale no, mimo wszystko, wiesz, nie wydaje mi się do samego końca, żeby to było... Ach, to jest tak... tak czekam, ale z drugiej strony nie do końca jestem kupiony. Może w ten sposób. Tak więc, no, sam rozumiesz. Ale wydaje mi się, że zupełnie inaczej powinni oni to oceniać, gdyby zdali sobie sprawę z tego, że IO Interactive jest odpowiedzialne za Hitmana. Przecież tak, Hitman Absolution jest aktualnie tak mocno wyczekiwaną grą, i naprawdę ma tylu wielnych fanów, że wydaje mi się, że te gry obie powinny być do tego nominowane, a przynajmniej powinna być jakaś wzmianka o tym, że dosłownie o grubość brzytwy przegrał Hitman Absolution, dlatego że no Dania nie jest akurat aż tak daleko i wydaje mi się, że wchodzi
jednak...
Na pewno
jest w Europie.
No właśnie, i wchodzi jednak w granice Europy, tak więc no nie wydaje mi się, że powinniśmy ją tutaj pomijać.
No ale wydaje mi się, że koniec końców Hitman nie jest teraz na takiej fali, na jakiej jest Assassin's Creed, bo jednak Hitman wiąże się bardziej z poprzednią generacją konsol, no i z grami PC-towymi, kiedy Assassin's Creed powstał na tej generacji.
No tak, ludzie, hype train.
Tak, którzy są na tym hype trainie, którzy grali od pierwszego do drugiego, jednak czekają na trójkę, jednak No, myślę, że tutaj gdyby zebrać głosy, to jednak więcej osób czekałoby na Assassina niż na Hitmana. Mhm. Ale ja wiem, że ty tutaj miałeś też zastrzeżenia co do nagrody dla najlepszej gry przygodowej, którą została wybrana Botanicula.
Tak, właśnie, gra przygodowa Botanicula. Zdaję sobie sprawę z tego, że bardzo niewiele gier dobrych, przygodowych zostało, że tak powiem, skonstruowane i wydane w Europie. Mhm. I szczerze powiedziawszy, teraz tak z palca nie potrafiłbym wyciągnąć jakiegoś tytułu, który został rdzennie opracowany i wydany właśnie w naszych granicach tutaj, ale Botanicula przecież to nie była do końca taka gra, jaką można by było nazwać najlepszą.
Tak, ja wiem, o co ci chodzi, bo to jest bardziej, to nawet nie jest gra taka stricte przygodowa,
to jest klikałka taka
kliknij
trochę.
Wyklikaj sobie grę. Jakkolwiek ona nie jest przyjemna i w paru momentach zmusza cię do używania jakichś przedmiotów, to ona nie jest specjalnie na pomyślunek. To jest bardziej taka interaktywna przygoda, ale zaliczanie tego do stricte gry przygodowej, no widocznie nie mieli innego wyboru, bo nie możemy powiedzieć, że Botanicula to jest zły produkt. On jest bardzo fajny, przyjemny i śmieszny, ale no, skoro nie było innego wyboru, no to wybrali Botanicule i cieszmy się, że chociaż znamy tytuł, że możemy powiedzieć, że to była Botanicula, no tak.
Graliśmy w to.
No i myślę, że na tym zakończymy ten temat i przejdziemy już do ostatniego tematu dzisiejszego podcastu, którym jest zaskakujące Dishonored.
Okay. I ostatni temat tego podcastu, czyli Dishonored i jego ogromnie rozbudowane tryby skradaniowe, dlatego że, czy też skradankowe, czy też po prostu stealth. Dlatego że wydawało się nam przez dłuższy czas, to znaczy tobie i Blademu, wydawało się, że w tą grę będzie kiepsko grać jako gra skradankowa. No i teraz twórcy starają się takim ludziom jak ty oraz wielu innym udowodnić, że w tej grze rzeczywiście nie będzie tak, że AI będzie bardzo głupie i że rzeczywiście da się w nią grać tak, żeby sprawiała przyjemność. I mam nadzieję, że pod koniec tej dyskusji rzeczywiście będziemy w stanie powiedzieć, okej, Dishonored rzeczywiście da się grać w ten sposób. Mam nadzieję, trzymam kciuki.
Ja ci powiem tak, to, że oni wypuścili ten filmik, wydaje mi się, że to nie jest przypadkowe wcale, że było więcej osób takich jak ja i Blady, które po prostu nie widziały w tym filmiku, znaczy w filmikach, które wypuszczono do tej pory, gry, która była nam zapowiadana. Ostatecznie teraz, po tym co zobaczyłem, uważam, że w Dishonored rzeczywiście można fajnie grać w tym trybie skradankowym. I być może tą grę można trochę dostosować do takich własnych potrzeb, czyli będziemy w nią grać tak, jak nam się będzie podobało i będziemy się chcieli skradać, to będziemy się skradać, tylko nadal pozostają te moce, ale postaram się o tym zapomnieć i powiem ci szczerze, to co zobaczyłem na tym filmiku mi się bardzo podoba. I może oni starają się zaprezentować na tym filmie rzeczy, które wydają się oczywiste, bo na przykład to, że jak biegamy, to robimy więcej hałasu, albo wchodzimy na dywan, to robimy mniej hałasu. To są elementy, które były w Tiffie i one zostały tutaj przeniesione, no i całe szczęście, ale też promowanie ich na takim filmiku to jest raczej powiedzenie nam, no słuchajcie, są elementy stealth, jak wejdziecie na dywan, to będzie ciszej, wiecie? Bo tak jest w prawdziwym życiu, że jak idziecie po dywanie, to się robi mniej hałasu, nie? Ja uważam, że ten filmik zaprezentował nam to, jak wygląda stealth w tej grze, ale nie zrobił nic rewolucyjnego. Niemniej dla mnie, dla człowieka, który po poprzednich filmikach uważał, że z tego się nie da wyciągnąć żadnej przyjemności pod względem skradankowym, teraz trochę zmieniam zdanie i myślę, że oni to zrobili specjalnie pode mnie i pod Bladego, bo usłyszeli podcast i uznali, trzeba im to jednak wytłumaczyć i pokazać, bo inaczej, to co zrobimy? No DualShock Podcast nie da nam naszego seal of approval i co będzie?
Nie, ja myślę, że oni dalej jednak są wciągnięci w tą serię filmików, które wypuszczają już niemalże od 3 miesięcy, czyli na samym początku mieliśmy Daring Escapes, później mieliśmy Creative Kills, a teraz właśnie mamy Study of Stealth i wydaje mi się, że to jest właśnie ta seria, którą jeszcze będą dokańczać w jakiś sposób. Nie wiem do końca jakim filmikiem, ale wydaje mi się, że będą. Na pewno o grze można teraz powiedzieć już na 100%, że wygląda bardzo ładnie i bardzo, bardzo podobają mi się korytarze tej wielkiej posiadłości, po której możemy się skradać. I przypomina mi to trochę takiego... Ciężko tutaj powiedzieć, ale takiego Hitmana zmieszanego trochę z Quantum Conundrum, dlatego że te hale są takie ogromne, wysokie sufity i tak dalej, coś czego zwykle nie spotykamy w grach, ale to naprawdę tutaj wygląda bardzo dobrze i też pasuje do tego uniwersum i po prostu no, gra wygląda bardzo ładnie. Przy okazji jeszcze to, co mi się bardzo podoba, to, że strażnicy się odzywają, że kiedy coś się dzieje, to oni to zaczynają komentować. To nie jest takie nieme, wiesz, taka interakcja, która jest pozbawiona kompletnie głosu. Jeśli coś wybijesz, jeśli coś zrzucisz, to wtedy słyszysz, że oni zaczynają do siebie mówić, cholera, co się stało, albo, albo widzę cię, bydlaku. Wiesz, to jest fajne, dlatego że w końcu nie czujesz się kompletnie taki, wiesz, odsunięty od tego świata. Jednak jesteś tam gościem, jednak jesteś osobą, która jest niepożądana i właśnie dzięki takim małym drobnostkom zaczynasz to realnie na sobie czuć.
No i tutaj też ja mogę, bo teraz mi się przypomniało, w końcu zauważyłem, jak można kreatywnie do stealth wykorzystać tą moc tego skoku, bo na tym filmiku właśnie widzimy, jak strażnik idzie w naszą stronę, po czym my używamy tej mechaniki skoku, żeby znaleźć się na żyrandolu pod sufitem i zaskoczyć na niego, więc zaczynam widzieć plusy rzeczywiście w tych mocach i oby było tak dalej, to może znowu zacznę się zmieniać tą osobę, która nadal wierzy w tą grę. Na dzień dzisiejszy mam poprawione zdanie, ale nadal nie jestem believerem jakoś specjalnie.
Ale wiesz, co jest jeszcze fajne? Tutaj zostało zademonstrowane to, że stanie w cieniu nie wygląda tak, jak stanie w cieniu na przykład ze Splinter Cell Chaos
albo
TV.
Tiffie, tak, tak. Właśnie. Mogą nas zobaczyć nadal, jeżeli są odpowiednie odległości. Nie jest tak, że stoimy w cieniu, ktoś koło nas przechodzi i zupełnie nie zwraca na nas uwagi. To jest rzeczywiście też na plus.
No i oczywiście interakcja z otoczeniem, bo to też jest fajne, że jesteśmy w stanie schować strażnika w jakiś kąt, który jest kompletnie zmroczany. Tutaj pozdrawiamy mroka. Możemy zgasić światło lub też zdmuchnąć świeczki. No i ostatecznie też zabawa światłem, dlatego że to jest bardzo ważne. Przeciwnicy są w stanie nas zauważyć, jeśli będziemy rzucali cień, więc jesteśmy w stanie robić różne dywersje, dystrakcje i tak dalej, i tak dalej. Tego jest naprawdę masa. Masa. I ostatecznie naprawdę bardzo fajnie ta gra wygląda, zapowiada się naprawdę bardzo dobrze i wydaje mi się, że to jest jeden z tych tytułów, który ja na pewno kupię. Po prostu jestem w stanie się już, że tak powiem, zatopić w tym świecie, mimo że jeszcze nie grał w tą grę.
Ale wiesz, mnie boli jedna rzecz z tego gameplayu, to jest to, że my możemy jednak patrzeć przez ściany i widzieć, raz, że widzieć wrogów, dwa, widzieć ich kąt widzenia, jak oni dokładnie patrzą. Według mnie to, czego mi brakuje w dzisiejszych grach stealth, to jest to zaglądanie zza rogu, to słuchanie, nasłuchiwanie, na przykład Chaos
Możesz
Theory.
Zaglądać zza rogu.
Ja wiem, ale widzisz, Chaos Theory to była gra, gdzie jeżeli miałeś odpowiedni sprzęt dźwiękowy, ty mogłeś słyszeć, gdzie idzie strażnik, skąd on idzie, skąd on się odzywa. Ty musiałeś zwracać uwagę na swoje otoczenie i się dostosowywać do niego, podczas gdy w dzisiejszych grach stealth patrzmy, no nie wiem, Hitman, nowe Splinter Cell, Batman Arkham City, zawsze mamy możliwość włączenia jakiegoś trybu wizji, który sprawia, że może nie widzimy wszystkich wrogów na mapie, ale widzimy tych, którzy są na przykład, nie wiem, w odległości, no w promieniu 20 metrów koło nas. To tak. Zawsze według mnie sprawia, że ten stealth jest tak lekko zachwiany, bo my mamy za dużą przewagę trochę nad tymi wrogami, że my możemy się zawsze dostosować, zamiast, wiesz, iść na żywioł i na przykład wejść do tego pokoju, chociaż dokładnie nie wiemy, co tam jest, ale wchodzimy i mamy to poczucie, że nie wiadomo dokładnie, co tam jest, nie? Albo wyglądamy zza rogu i widzimy, że nagle idzie na nas wróg. Kiedy w tej grze po prostu włączamy sobie ten tryb widzenia i widzimy, że aha, no tym korytarzem idzie strażnik, no to mogę się wychylić, ale wcale nie muszę, nie? Więc dla mnie te elementy psują trochę gry stealth, te dzisiejsze gry stealth i według mnie powinno się powoli od tego odchodzić, bo jednak to, co było kiedyś, to takie no, trudniejsze skradanie według mnie było lepsze. No ale to jest tylko, wiesz, jedna rzecz, która mi tutaj akurat nie pasowała w tym filmiku.
No miejmy nadzieję, że znajdziesz w sobie na tyle siły, że będziesz w stanie po prostu z tego nie korzystać. Ja rozumiem, o co ci chodzi i doskonale zdaję sobie z tego sprawę, dlatego że przecież kiedyś Arkham Asylum było nazywane grą Detective Mode, gdzieś przez 70% gry po prostu chodziłeś właśnie w tym trybie, kiedy widziałeś wszystko i wszystkich. I rzeczywiście to po jakimś czasie zwracało na siebie uwagę i człowiek zastanawiał się, kurczę, przecież ja tyle tej gry nie widziałem, a oglądam ją właśnie przez ten tryb, który, że tak powiem, niweluje mi no, całe jej piękno. Więc no to i nie tyle piękno wizualne też, co też piękno właśnie skradania się i tak dalej. Tak więc mam nadzieję, że niekoniecznie będziemy musieli z tego korzystać. I powiem jeszcze jedną małą zagwozdkę, czy też taką, no nie wiem, kończącą myśl. Kiedy grałem w Human Revolution w drugim mieście, miałem już zapełnione całe drzewko umiejętności i tam wtedy też mogłeś patrzeć przez ściany. Mimo wszystko z tego nie korzystałem. Tak więc wydaje mi się, że to też ostatecznie zamknie się na tym, z czego chcesz korzystać, kiedy grasz i jak bardzo chcesz sobie zafundować w ogóle właśnie taką czystą skradankę. Tak jak to mówił Mroku w komentarzu, niekoniecznie chodzi o grę, w której musisz się czuć zaszczuty, być może chodzi o grę, w której masz czuć przewagę nad przeciwnikiem, no ale zobaczymy jak to będzie.
No, ja niemniej nabieram troszkę nadziei, jest tutaj to takie mamy nadzieję, troszkę powraca na koniec tego tematu i na pewno postaram się spróbować, mam nadzieję, że wyjdzie demo. Bo ja chcę spróbować demo tej gry i sprawdzić, jak rzeczywiście to jest w praktyce. Gdyby było demo i ja bym to sprawdził, to wtedy mógłbym się w pełni wypowiedzieć. Na razie powraca mi nadzieja i miejmy nadzieję, że ona pozostanie i gra będzie taka, jaka się teraz prezentuje. No dobrze, żegnamy się z wami już dziś. To był 113 odcinek DualShock Podcast. Jednak wiem, że Odin jeszcze na sam koniec chciał coś powiedzieć. Odin?
Właśnie, tak więc chcieliśmy tutaj ze szczerego serca pogratulować Cialnemu, dlatego że dzisiaj o 13.35 przyszła na świat jego córka Alicja. Mając 58 cm wzrostu i 3 kg 460 gramów. Tak więc gratulujemy Cialny. Mamy nadzieję, że Agnieszka czuje się w porządku, no i że jesteś dumnym ojcem.
Ale mnie zaskoczyłeś, wiesz co, żeby... I Aki też wiedział przed nagraniem?
Nie, nie wiedział.
A, no to widzisz, myślałem, że oboje z Akim tutaj trzymaliście mnie w niepewności. Gratulujemy Cialny, wiemy, że zapewne teraz jesteś za bardzo zajęty, żeby nas słuchać, ale pewnie jak powrócisz, to będziesz chciał sobie przypomnieć parę odcinków. Jeżeli będziesz tego słuchał, to miejmy nadzieję, że będziesz się cieszył, no bo no, gratulujemy z całego serca.
No właśnie, no i chyba tym optymistycznym akcentem możemy zakończyć 113 odcinek DualShock Podcast, tak więc trzymajcie się i na razie.
No, hej.
Okej, witamy was w 200. Nie.
Ktoś się rozpędził.
Ma. Okej, witamy was w 200, co jest?
113.
No wiem, no właśnie chcę powiedzieć, 213 i zastanawiam się dlaczego. To jest jakiś znak. Okay. Jeszcze raz. Okej, witamy was w 112 od... 113! Ja!
Słuchaj, może ja powiem, który jest numer... Witamy nie. was w... A ja powiem 113, a ty pójdziesz
nie.
dalej.
Ja się nie poddam.
A to dopiero pierwsze zdanie.
Dokładnie. Potem będzie... Dzisiaj nagrywamy... Dobra. Again. Okej, witamy was w 113 odcinku DualShock Podcast. Dzisiejszy odcinek nagrywamy 20 sierpnia. 20, ale widziałeś ten moment zawahania?
20, ja tak 6, 20 sierpnia.
20. Ja wiem. Okej, fajnie. Again! Okej, witamy was w 113 odcinku DualShock Podcast. Dzisiejszy odcinek...
Nie rób tego na tej pompie, to może ci wyjdzie.
Nie, po prostu... Ale to nie miało być na pompie, to miało być tak, wiesz, tak... Tak, zrywasz się do biegu, tak. Aby w Android Markecie znalazły się tytuły, które kosztują po 50, po 70 zł, a niestety Final Fantasy 3 kosztował... Zadławiłem się swoją własną śliną.
Były bardzo rozrywane, bo z jednej strony mieliśmy ten ciężki gotycki klimat, z drugiej strony mieliśmy bohatera, który się w ogóle niczym nie przejmował i dla niego ten był jakoś zupełnie odseparowany od tego świata gry. Tymczasem wywaliło mnie z internetu.
Dobrze? Jesteś?
Będący czymś zupełnie oderwanym, po prostu będącym Devil May Cry, trwa burza w internecie, bo jedni są Jedni są.
I oni są.
Jeszcze raz.
I nie są. I teraz co będzie dalej?
3, 2 i 1 będzie dalej.